Dobry wieczór, bracia i siostry. Mam nadzieję, że Pan Jezus będzie miał chwałę w naszych sercach, w naszych myślach. Może niekoniecznie przez to, co ja będę tutaj mówił, ale może z powodu tego, że tu po prostu jesteśmy, przez pieśni, przez jakieś myśli nasze. Jeśli by się ktoś tak dobrze poczuł przy Słowie Bożym, żeby mu się oczy zamknęły, to się nie krępujcie, bo ja nie mam okularów, także nie będę tego osobiście odbierał. Siedzicie dosyć daleko, widzę tylko pierwszy rząd dobrze. Ale już żarty na bok. Dzisiaj mamy fragment z drugiego rozdziału listu do Galacjan. Pierwszych 5 wersetów. Dla przypomnienia może krótko podsumuję to, co w zeszłym tygodniu było mówione, co pastor mówił. Fragment, który żeśmy tydzień temu omawiali, w tym fragmencie Paweł kontynuuje swój opis wydarzeń z własnego życia, który... Znaczy, tam się znajduje opis wydarzeń z życia Pawła, jego życie przed nawróceniem jako faryzeusza, jego nawrócenie cudowne, później opisuje objawienie Ewangelii, jakie otrzymał bezpośrednio od Jezusa, opisuje też swoje powołanie i te pierwsze kroki, pierwszy kierunek, jak zaczynał to powołanie wypełniać w swoim życiu. I nie podaję przy tym zbyt wielu szczegółów, bo to nie jest tak naprawdę świadectwo nawrócenia i pracy dla Pana, wypowiadane przez apostoła Pawła, ale celem tego fragmentu listu jest uprawomocnienie Ewangelii głoszonej przez niego wśród pogan, jako pochodzącej nie od człowieka, ale właśnie z objawienia wprost od Jezusa Chrystusa. I dlatego też Paweł wymienia miejsca, w których przebywał, w jakich zborach się znajdował, kto go znał, kogo nie poznał. I to ma na celu pokazanie nam, że gdzieś w jakichś miejscach mógłby się potencjalnie uczyć, jakie to miejsca były, czy właściwie wniosek nasz powinien być taki, że tak naprawdę praktycznie nie było możliwe, żeby on się od ludzi nauczył tej Ewangelii, żeby przejął czyjeś poglądy. I sam Paweł zawarł cel tego fragmentu w 11 wersecie pierwszego rozdziału w Nowej Biblii Gdańskiej, to jest tak oddane: ale daję wam poznać, bracia, że Ewangelia, która przeze mnie została ogłoszona, nie jest według człowieka. Daję wam poznać. I w tłumaczeniu Starego Nowego Przymierza: oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Więc Paweł argumentował, że na zmianę jego życia i na Ewangelię, którą głosił, nie mieli wpływu żadni ludzie, ani ich nauki, a jedynie sam Pan Jezus. I dzisiaj przechodzimy do opisu kolejnego etapu wydarzeń w życiu Pawła. I ten fragment wraz z kilkoma kolejnymi wersetami jest takim łącznikiem, pomostem między tymi wydarzeniami, które omawialiśmy tydzień temu, a tym punktem, można by powiedzieć, kulminacyjnym, o którym Paweł będzie pisał za jakiś czas, jak tam dotrzemy. Mianowicie chodzi mi o to jawne wystąpienie Pawła przeciwko, może to nie jest dobre słowo, ale względem Piotra. I to nie jest opisane w Dziejach Apostolskich, tylko sam Paweł tutaj składa tego świadectwo w tym liście. No ale dzisiaj się tym jeszcze nie będziemy zajmować. Dzisiaj fragment się skupia już nie tylko na źródle, na pochodzeniu Ewangelii zwiastowanej przez Pawła, lecz również zaczyna być mowa o jej treści. I pierwszy werset naszego fragmentu dzisiejszego, czyli drugi rozdział, pierwszy werset. Potem po 14 latach znów wybrałem się do Jerozolimy. Tym razem wraz z Barnabą zabrałem ze sobą również Tytusa. I możemy chwilę spędzić przy chronologii, chociaż to może nie jest jakiś bardzo ważny, nie jest kluczowy punkt naszego rozważania. To myślę, że skoro już zajmujemy się tym listem, to warto sobie chwilkę o tym porozmawiać, pomyśleć. Paweł zaczyna nasz fragment od słowa potem i takiego samego dokładnie słowa użył w 18 wersecie poprzedniego rozdziału i to jest taki sposób, który on zaznacza na, jakbyśmy sobie wyobrazili, oś czasu, zaznacza takie punkty najważniejsze, do których się chce odnosić, bo tak jak mówiłem, nie pokazuje tam wszystkich wydarzeń, tylko właśnie wybrane fragmenty, które mają znaczenie w tej argumentacji, którą chcę przedstawić. Więc mówi potem i pisze, że po 14 latach poszedł do Jerozolimy wraz z Barnabą i z Tytusem. I nie do końca wiemy, czy te 14 lat należy datować od nawrócenia Pawła. Najprawdopodobniej tak. Czy też mówi na przykład o 14 latach od ostatniego opisanego przez siebie wydarzenia, ale jest bardzo prawdopodobne, że chodzi o 14 lat od tego pierwszego, od tego najważniejszego momentu nawrócenia jego. I to, tak jak mówiłem, może same te daty nie mają aż takiego wielkiego znaczenia w tym momencie. Natomiast chciałem o tym powiedzieć, dlatego że widać z tego, że minął dosyć długi czas między jedną a drugą wizytą i między jednym i drugim spotkaniem z apostołami czy przywódcami Kościoła w Jerozolimie. I to na to chciałbym zwrócić uwagę. Sprawę ustalenia chronologii w życiu Pawła ułatwiają nam oczywiście znacznie dzieje apostolskie. W dziejach znajdziemy wzmiankę o 5 wizytach Pawła w Jerozolimie. I pierwsza to jest wizyta po opuszczeniu Damaszku, po jego nawróceniu. To jest opisane w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich i o tym było, można powiedzieć, z dużym prawdopodobieństwem, czy wręcz z pewnością, że o tym Paweł właśnie wspomina w liście do Galacjan w 1 rozdziale 18 do 20 wersetu. A druga jego wizyta w Jerozolimie w Dziejach Apostolskich jest opisana w 11 rozdziale i ona była związana z przekazaniem pomocy finansowej w czasie głodu. Trzecia wizyta to wizyta na tak zwanym Soborze, to jest 15 rozdział Dziejów Apostolskich i ostatnie dwie, one nas mniej interesują w tym momencie, to jest wizyta po zakończeniu drugiej podróży misyjnej, czyli w przyszłości od tego momentu, w którym się znajdujemy. I to jest 18 rozdział Dziejów i ostatnia wizyta skutkująca uwięzieniem Pawła i podróżą do Rzymu, potem w następstwie tego uwięzienia, to jest 21-23 rozdziału Dziejów Apostolskich. Ale chciałbym wrócić do tego 15 rozdziału, czyli do wizyty związanej z tak zwanym Soborem Jerozolimskim. To jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ tam spotkała się delegacja z zboru w Antiochii z kościołem w Jerozolimie. I Paweł i Barnaba, którzy będąc już po pierwszej podróży misyjnej, usługiwali w zborze w Antiochii. Oni byli wysłannikami zboru z Antiochii. I to spotkanie, ten sobór był tak naprawdę wynikiem tego, że w Antiochii pojawili się judaizujący nauczyciele. Przybyli do tego miasta i Paweł i Barnaba, znaczy tam się powstał spór między nimi na tle właśnie tego, jak należy traktować pogan i nawróconych pogan. I taki werset, który chciałbym tutaj zacytować, to jest pierwszy werset 15 rozdziału Dziejów Apostolskich. Z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. To był ten powód konfliktu do zarzewie, tego sporu Pawła i Barnaby z tymi nauczycielami. Nie jest jednak do końca jasne, czy ta wizyta, o której Paweł pisze w naszym fragmencie, to jest ta sama wizyta, która miała miejsce w przypadku Soboru. Bo toczy się na ten temat debata też, może to nie jest jakaś aktywna debata, ale jest po prostu, są różne zdania na ten temat, bo niektórzy twierdzą, że to, co Paweł tutaj opisuje w naszym fragmencie, to tak naprawdę jest wizyta związana z przekazaniem pomocy materialnej, opisana w 11 rozdziale, czyli mająca miejsce troszkę wcześniej przed Soborem. I nie będę tutaj przedstawiał argumentów za i przeciw, bo powiem szczerze, żebyśmy się pogubili prawdopodobnie, bo sam jak próbowałem to prześledzić, to nie jest wcale takie łatwe, żeby tam te różne argumenty ze sobą powiązać. I też nie ma to aż takiego znaczenia dla nas. Natomiast powiem tylko, tak prywatnie ja się skłaniam raczej ku tej opcji, że to była wizyta związana, z, ta opisana w 11 rozdziale dziejów, czyli związana z przekazaniem pomocy materialnej. A dlaczego tak myślę? Bo skoro Paweł tutaj przedstawiał dosyć dokładnie te swoje podróże do Jerozolimy, kontakty z apostołami, z przywódcami, to myślę, że wymieniłby też taką wizytę, szczególnie, że ona dotyczyła właściwie tego problemu. A po drugie też jeszcze w wersecie, który będziemy czytać, jest napisane, że Paweł pisze, że to było prywatne spotkanie. Sobór nie był takim prywatnym spotkaniem gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami. Oczywiście to jedno drugiemu może nie przeczyć, ale to są tylko takie moje myśli. W każdym razie zwróćmy tutaj jeszcze uwagę w tym wersecie pierwszym, że Paweł wziął ze sobą Barnabę, czyli Żyda, i wziął też ze sobą w tą podróż Tytusa, który był Grekiem, czyli poganinem. I to nam się później przyda. Przeczytajmy drugi werset. Udałem się tam natomiast w związku z objawieniem. Na osobności, przy osobach bardziej wpływowych, przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, aby się okazało, że biegnę lub biegłem na próżno. Z jakiego powodu apostoł Paweł udał się do Jerozolimy i spotkał się tam z przywódcami i z apostołami? Mówiliśmy o tym, że minęło sporo czasu, prawdopodobnie około 10 lat, można by tak przyjąć, zakładając, że to 14 lat to jest od nawrócenia. Więc 10 lat od poprzedniej jego wizyty w Jerozolimie. I to wskazywałoby na fakt, że nie jechał tam raczej składać raportu, że on nie był tam wezwany w cudzysłowie na dywanik przez Piotra i współtowarzyszy, że miał tam po prostu przyjechać, bo mu kazano i się wytłumaczyć teraz z tego wszystkiego, co do tej pory robił, a jeszcze mógł się przejmować, że może coś nie tak narobił. I nikt żadnych regularnych wizyt od niego nie wymagał, a na to nie naciskał. I nawet dowodem na to jest fakt, że apostoł Paweł był wysłany przez zbór w Antiochii na swoją pierwszą podróż misyjną razem z Barnabą i tak naprawdę wrócił do zboru w Antiochii i tam można powiedzieć, że mógł złożyć raport, tak? Że tam to było pierwsze miejsce, w którym on przekazywał te informacje o tym, jak im poszło. A Paweł sam mówi o tym, że powodem było objawienie. I o jakie objawienie chodzi? Bo tutaj nie mamy więcej informacji. Najprawdopodobniej można się domyślać, że chodzi o objawienie, o którym pisał wcześniej w naszym podziale tekstu w pierwszym rozdziale, o tym objawieniu, które otrzymał od Jezusa, objawieniu Ewangelii, że to był główny powód jego podróży. On po prostu widział, że musi z tym tematem pojechać i w tym temacie objawienia głoszonej Ewangelii zadziałać w ten sposób. Ale mogło też na przykład chodzić o objawienie, które miał prorok Agabus, przepowiadając głód, który miał nastąpić potem. Bo mówiłem, że jest też takie prawdopodobieństwo, że ta podróż była związana właśnie z przekazaniem pomocy materialnej zborowi w Jerozolimie. Więc Paweł mógł się odnieść do tego, że prorok Agabus, który przybył do Antiochii, prorokował o nadchodzącym głodzie i w związku z tym objawieniem Paweł, jakby w efekcie tego objawienia Paweł tam pojechał. Moglibyśmy to też sobie tak zrozumieć czy wytłumaczyć. A może po prostu miał jakieś objawienie, że trzeba pojechać i pewne rzeczy załatwić, uregulować, porozmawiać. A, tak czy inaczej jest to potwierdzenie, że to nie ludzkie relacje typu przełożony, podwładny były tak naprawdę powodem tej podróży, ale Paweł nie został tam wezwany przez kogoś, tak jak mówiłem, ale Paweł, apostoł, wskazuje na to, że powód pochodził w jakimś sensie od Boga. Tak, że on tam nie został, że to nie było ludzką mocą spowodowane, tylko tak naprawdę to też było spowodowane przez Boga, ta jego podróż. I więcej szczegółów nam nie wyjaśnia, nie wyjawia. I chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że myślę, że dla nas tutaj znajdziemy piękne świadectwo. Świadectwo pokory przywódców w Jerozolimie. Chciałbym tylko ten temat zasygnalizować, bo jeszcze będzie okazja w następnych wersetach o tym mówić i też nie chciałbym tutaj wchodzić za bardzo następnym wykładowcom w ich fragmenty. Ale już tutaj można to zobaczyć, że przywódcy w Jerozolimie, apostołowie, mieli mądrość i pokorę, bo nie uznali, że mają monopol na służbę i że Paweł powinien im podlegać, bo przecież to oni są apostołami, to oni są w Jerozolimie, to tutaj się wszystko zaczęło, to oni chodzili z Jezusem. A kim jest ten Paweł z Antiochii? No teraz aktualnie z Antiochii. Kim on jest tak naprawdę? I trzeba tutaj wszystko pozałatwiać, tak żeby się wiedział, kto tutaj rządzi. Nie widać takiej postawy. I pytanie, czy zawsze tak było? Czy zawsze oni w ten sposób myśleli i takie mieli nastawienie w sercach? Jeśli sobie przypomnimy fragmenty z Ewangelii, jak chodzili z Jezusem, kiedy Pan Jezus jeszcze chodził po ziemi. Na przykład jak jeden z uczniów powiedział: Panie, zobacz, tamten człowiek chodzi, wygania demony w Twoim imieniu, a nie jest z nami. Chyba trzeba mu zabronić, nie? Bo przecież my tutaj mamy swoją służbę, a co on tam w ogóle jakąś samowolkę uprawia? Inna rozmowa, jak sobie ustalali, kto jest z nich najlepszy, kto jest z nich największy, kto będzie miał najlepsze stanowiska, albo prośba Jakuba i Jana, braci gorliwych bardzo, prośba: Panie, my chcemy być najbliżej Ciebie, jak już obejmiesz władzę, to my chcemy być przy Tobie, żeby, no wiadomo po co, tak? I to było ich myślenie i Jezus ich uczył: musicie być jak dzieci. Jeżeli chcecie być sługami moimi, to musicie się uniżyć. I widać, że ta nauka nie poszła w las, nie poszła na marne. Tak, to ich postawa tutaj jest inna. Nie widać już tego zagarniania służby do siebie. I to jest dobry przykład dla nas, bo jeśli chcemy pełnić służbę, to musimy pamiętać, że służba Pańska to jest, stawia przed nami wymóg bycia jak dziecko, stawia przed nami wymóg ponoszenia kosztów, stawia przed nami obowiązek tego, żeby współpracować, żeby przekazywać komuś też odpowiedzialność, żeby uczyć innych, jak mają postępować i swoje doświadczenie też przekazywać, a nie wszystko tylko do siebie i czekać tylko na sukcesy i na jakieś wywyższenie, na jakieś stanowisko. Bo żadna służba nie należy tak naprawdę do nas, do nikogo z nas, tylko jest to służba Pańska, czyli należy do Jezusa. To tak trochę na takim większym marginesie. Kolejnym niezbyt łatwym, może w interpretacji niejednoznacznym zdaniem jest to, że Paweł przedstawił Ewangelię głoszoną poganom na osobności, wyżej postawionym osobom, tak czytamy, ponieważ nie chciał, aby się okazało, że biegnie lub biegł na próżno. I o co chodzi z tym biegnięciem na próżno? Czy Paweł stracił pewność tego, co głosi? Czy chciał się upewnić, że jego stanowisko wobec przestrzegania zakonu przez pogan jest słuszne? Czy może w ogóle zaczął mieć wątpliwości na temat tego, jak głosi Ewangelię poganom, że czy robi to poprawnie, czy czegoś nie pomieszał, czy coś powinien pozmieniać. I takie myślenie raczej do Pawła nie pasuje, bo jak spojrzymy troszeczkę dalej w tekście, za kilka zdań opisuje tą wspomnianą dzisiaj już historię z Piotrem. Jak stanowczo wystąpił przeciwko Piotrowi. A znowu wcześniej kilka zdań, to co już było omawiane, napisał o tym, jaki ma stosunek do ludzi, którzy dokładają jakieś wymagania zakonu do tego, co co on głosi. I czy jakikolwiek by to nie był człowiek, czy to by przyszedł sam apostoł Piotr, czy by anioł z nieba tam był, tak jak się Mojżeszowi objawił anioł w płonącym krzaku. I co najciekawsze, Paweł pisze nawet o tym, że jeśli by on sam, czy jego współtowarzysze zaczęli głosić co innego, to niech taki człowiek będzie przeklęty. Więc jeżeli tak napisał, to nie przyjechał do Jerozolimy po to, żeby się dowiedzieć, czy przypadkiem nie musi czegoś później odkręcić, bo powiedział nie tak, jak trzeba. Jeżeli pisze kilka zdań wcześniej słowa o tym, że jeśli by ktoś wam inaczej mówił, niech będzie przeklęty, to nie planował i nie planuje tego, żeby odkręcać to, co wcześniej głosił. Więc tutaj nie ma mowy o wątpliwościach i w listach Pawła możemy znaleźć inne miejsca, które mówią o tym, że on miał jasny cel w swoich dążeniach i był świadom tego, że pewien sposób myślenia czy zachowania ludzi może ten jego cel udaremnić, te jego trudy, wysiłki może zniweczyć. I nie chodziło właśnie o to, że on się pomylił, że on coś źle głosił i dlatego to wszystko jest na darmo. Najlepszy przykład to jest właśnie list do Galacjan, 3:4. Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Albo list do Filipian, 2:16. Trzymajcie się przy tym słowa życia, abym mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem. Paweł nie miał obaw, że on źle głosił. On miał obawy, że ci ludzie odejdą z drogi Ewangelii i że wtedy to wszystko się okaże na próżno. Tak więc jego wizyta w Jerozolimie miała na celu upewnienie się, że ktoś stąd zaraz nie wyjdzie znowu i nie zacznie przekręcać i przekabacać tamtych ludzi na złą drogę. I chciał się z tym uporać raz na zawsze. I ten temat tak naprawdę, jak wiemy dobrze z Dziejów Apostolskich, z listów, to nie był jednorazowy temat, to nie był ani czasowo, on się nie zakończył tak naprawdę w tym jednym momencie, ani geograficznie nie był tylko ograniczony do Galacji. I to był trudny temat i duży problem i dlatego Paweł chciał się spotkać z apostołami, wyjaśnić to i u źródła rozwiązać ten problem. Przeczytajmy 3:4 teraz. Wtedy nawet Tytusa, który był przecież ze mną, nie nakłaniano jako Greka do obrzezania. Stało się tak pomimo nacisków fałszywych braci, którzy znaleźli się we wspólnocie z ukrytym zamiarem wyszpiegowania wolności danej nam w Chrystusie i wzięcia nas w niewolę. Paweł przechodzi płynnie od obrony pochodzenia Ewangelii, którą głosi poganom, od obrony swojego autorytetu apostolskiego. Przechodzi do obrony treści tej Ewangelii, do obrony stanowiska w sprawie pogan, bo to jest tak naprawdę głównym celem w tym liście i też było głównym celem wizyty w Jerozolimie, czy może jednym z celów, ale powiedzmy tym opisanym tutaj. Tytus, tak jak już wcześniej zwróciliśmy na to uwagę, Grek, czyli poganin, i Barnaba, Żyd. Oni towarzyszyli Pawłowi w omawianej podróży. Już sam fakt, że Paweł angażował pogan do swojego zespołu, był niesamowity. A teraz jeszcze przyprowadził tego poganina ze sobą do Jerozolimy. I ten dobór towarzyszy podróży nie był przypadkowy, ale miał na celu wzmocnienie przekazu i tego stanowiska, które Paweł reprezentował. Grek i Żyd razem w służbie Boga, razem w Jerozolimie. Trzeba było mieć odwagę, żeby to zrobić, bo dzisiaj nam się to wydaje oczywiste, no co to za problem, ale wtedy, jak widać, dla niejednego człowieka, dla niejednego Żyda, to był problem nie do przebrnięcia, nie do pokonania. I sam apostoł Paweł tak naprawdę musiał, jak wiele on musiał zmienić w swoim myśleniu, w swoim sercu, bo pamiętajmy, że on był faryzeuszem kiedyś. Więc no, to była przemiana naprawdę, jak to niektórzy mówią, o 360 stopni. O 180 oczywiście. Więc to nie było takie pstryknięcie palcami, że on po prostu tak sobie zdecydował, teraz nie ma problemu. Jego też to pewnie kosztowało dużo, dużo przemyśleń. A więc pogański współpracownik. I pomyślmy o tym też, że nawet część pism Nowego Testamentu napisał poganin. Można by powiedzieć, że dzięki Bogu mamy dzisiaj Dzieje Apostolskie, Ewangelię Łukasza, między innymi właśnie dzięki determinacji Pawła, że nie ustąpił, że trzymał się raz obranego kierunku i zdania na ten temat. Apostołowie i przywódcy z Jerozolimy zaakceptowali decyzję Pawła. To jest bardzo ważne. Zaakceptowali decyzję Pawła o nienakładaniu na pogan wymogów zakonu. Nie wywierali żadnych nacisków w sprawie Tytusa jako przedstawiciela w tym momencie, w tej podróży wszystkich nawróconych pogan i w tym też Galacjan, bo tutaj cały czas Paweł pisze do Galacjan i te wszystkie argumenty przedstawia. I o tym możemy przeczytać w 6 wersecie, który dzisiaj nie jest częścią mojego fragmentu, ale tam czytamy o tym. Ale niektórym ludziom, niektórym Żydom na widok takiej delegacji po prostu gul skoczył. Taka jest prawda, bo mocne słowa w tym 4 wersecie padają, bo czytamy tutaj z różnych tłumaczeń korzystałem, więc te słowa, które podam, to są z różnych tłumaczeń. Czytamy o naciskach, o fałszywych braciach, którzy wkradli się lub zostali potajemnie wprowadzeni, o tym, że szpiegowali, śledzili, a ich ukrytym celem było podporządkowanie albo podbicie w niewolę, jak w jakimś kryminale. To brzmi to zdanie, prawda? I w ogóle ciekawe, że my często mamy taki wyidealizowany obraz Kościoła z Dziejów Apostolskich. Jak tam Ewangelia się rozprzestrzeniała, cuda się działy, bracia w zgodzie żyli, wszystko było świetnie i moc Pana naokoło była widoczna, przebudzenie non-stop, 5000 tu, 3000 tu i tak dalej. Ale widać, jak się dobrze wczyta w te fragmenty, to widać, że od samego początku był tam obecny też w Kościele czynnik ludzki. Były konflikty, były trudne sprawy, trudne nawet teologicznie, że musieli sami apostołowie siąść nad tym i też się zastanowić, podrapać w głowę, jak to wszystko ugryźć. Nie było to takie proste i w pewnym sensie można powiedzieć, że w bólach się ten Kościół rodził i do dzisiaj tak funkcjonuje, ale mimo tego wszystkiego był i jest Kościołem Pańskim. I Paweł odważnie, tak jak mówiłem, opisał tą historię, używając odważnych słów. I myślę, że zrobił tak, ponieważ był w stanie ocenić całą sytuację w sposób duchowy i w pewnym momencie stało się dla niego bardzo jasne, że tym ludziom, o których pisze, im nie chodzi o zbawienie pogan. I oni tak naprawdę sami nie są zbawieni. Dlatego napisał, że są fałszywymi braćmi i że ktoś ich gdzieś tam wprowadził bocznymi drzwiami. Z naszego tekstu nie jesteśmy w stanie ocenić całej tej zaistniałej sytuacji, bo to jest tylko pewien lakoniczny skrót, ale taka historia miała miejsce i było to, tak jak czytałem wcześniej ten werset z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, to było jednoznaczne postawienie sprawy zbawienia na ostrzu noża. Albo się obrzezacie, albo nie jesteście zbawieni. Nie ma innej opcji, więc reakcja Pawła też była konkretna. I przypadek Tytusa był tutaj bardzo ważny, bo mógł się stać pewnego rodzaju precedensem i dlatego Paweł o nim pisze, dlatego wymienia i podkreśla tego Tytusa. Bo to nie był spór o słowa, czy jakieś rodowody lub baśnie, jak to Paweł często pisze o tych żydowskich sporach, ale tu chodziło o wolność w Chrystusie, tak jak czytamy. Wolność chrześcijanina dość często jest kojarzona z tym, na przykład, jak się możemy zachowywać na nabożeństwie. U nas w zborze to jest wolność. Można ręce podnosić o tak wysoko. Nie? A u was na przykład można, nie wiem, może jest tylko dopuszczony, że można tak podnosić ręce. I to jest prawdziwa wolność. Albo ja sobie lubię siedzieć, to mogę siedzieć, nikt mi nic nie każe, albo mogę skakać, mogę tańczyć. U nas jest wolność. Tak często jeszcze do tego się dodaje jakąś tam jakiegoś duchowego podejścia i mówimy o tym, że to jest wolność w Chrystusie. Albo czasem chrześcijanie posługują się pojęciem wolności w Chrystusie, żeby nie podporządkowywać się pewnym zasadom, które nie są dla nich wygodne w danym momencie. I z różnych względów nie są wygodne i po prostu mówią, ja jestem wolny w Chrystusie, nie muszę tego robić, nikt mnie nie będzie zniewalał. I tutaj oczywiście przykłady można by mnożyć, ale też nie o to chodzi. Myślę, że każdy sobie może wyobrazić taką sytuację. Więc dla niektórych chrześcijańska wolność to zezwolenie na buntowniczą postawę, dla innych to jest nieprzejmowanie się tym, co myślą lub co mówią inni, czyli nieprzejmowanie się zdaniem innych w ogóle, ani ich osobą. Dla jeszcze innych ludzi to jest nieprzywiązywanie się do niczego i do nikogo w imię prowadzenia ducha. Na przykład dzisiaj jestem w tym zborze, ale nie będę tutaj, nie wiem co będzie za rok, może będę w innym zborze, tak jak mnie duch poprowadzi, a może w ogóle nie będę. Tak jak i to się argumentuje też, no przecież jestem wolny w Chrystusie, mogę zrobić co chcę. Tak jakby ktoś kazał się nam nawracać i kazał się nam przyłączać do jakiegoś zboru i kazał się nam, nie wiem, stawać członkiem jakiegoś zboru. Przecież to jest nasza, ja chyba dobrze rozumiem, to jest decyzja każdego z nas. A potem się nagle używa argumentów wolności, że nikt mnie tu nie będzie wiązał. Więc różne można użycia tego hasła usłyszeć. Natomiast nowotestamentowe pojęcie wolności ma tak naprawdę niewiele wspólnego z tym wszystkim. Bo w Nowym Testamencie przede wszystkim wolność oznacza wolność od grzechu. Wolność od związania grzechem. Ale akurat w naszym fragmencie dzisiaj nie o tym jest też mowa, bo dzisiaj chodzi bardziej o wolność sumienia. Chodzi o to, że Bóg dał nam nowe, czyste sumienie, stworzone w Chrystusie przez Ducha Świętego. I ono jest czyste i wolne do dobrego działania. Ono tak naprawdę jest wolne do wszystkiego, do jakiegokolwiek działania, dlatego że ono istnieje tylko w Chrystusie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, nie mamy żadnych ograniczeń co do tego, co robimy, bo w Chrystusie wszystko jest czyste, jeżeli nie odchodzimy od Niego. I nie ma ograniczeń, o których Paweł pisze na przykład w liście do Kolosan, gdzie jest mowa o, Paweł mówi o pokarmach, o świętach, o sabatach, o umartwianiu, nawet mówi o tajemniczych doznaniach, ale nazywa to wszystko cieniami nadchodzących zdarzeń. I mówi o tym w kontekście wolności. Tak naprawdę wy nie jesteście zniewoleni żadną z tych rzeczy, nie musicie nic z tego robić, przestrzegać i tak dalej, bo macie w Chrystusie wolność, ale to nie jest mowa o grzechu. Znajdziemy też wersety, które mówią o wolności, ale nie o takiej, która jest przykrywką dla popełniania zła, dla grzechu. I prawda jest też taka, że to najczęściej my sami poddajemy się w niewolę. I to może dziwnie brzmi, ale jak się zastanowimy, może dojdziemy do takiego wniosku, że najczęściej jakiś bunt w nas narasta, kiedy ktoś prosi tak naprawdę o jakąś błahą rzecz. I to jest dziwne, bo ktoś prosi ze względu na miłość do innych ludzi, albo prosi ze względu na jakieś obowiązujące ludzkie zasady, nie nazywa tego nie wiadomo jak tam duchowo, nie mówi, że tak należy, bo tak jest w Piśmie Świętym napisane, tylko mówi po prostu, no my tak tutaj robimy, może się dostosujcie do tego i wtedy my się buntujemy i ja tu nie będę, ja jestem wolny w Chrystusie i będę robił tak jak chcę, czy tak jak uważam za słuszne. A z drugiej strony poddajemy się w niewolę dość łatwo, czy zdarza się nam poddać w niewolę, kiedy ktoś nam zaczyna wmawiać, że w sprawach pierwszorzędnej wagi, jeśli chodzi o naszą wiarę, musimy jeszcze coś zmienić. Że do tej pory to my tak naprawdę nie rozumieliśmy wszystkiego tak jak trzeba i jest coś więcej i to nam się zdarza i co ciekawe nie widzimy w tym często zagrożenia, bo użyte są argumenty duchowe i sami dajemy się pociągnąć za tym człowiekiem i podbić w niewolę w pewnym sensie. I to jest zaskakujące zjawisko, że można użyć jakichś argumentów duchowych i wtedy dajemy się złapać jak muchy na lep. A wolność nowotestamentowa to jest dbanie o to, by być przy Chrystusie i nie szukać czegoś więcej. nie szukać czegoś poza Nim albo ponad Niego. I musimy być świadomi tego, że dzisiaj też funkcjonują między nami ludzie, którzy są fałszywymi braćmi. To nie jest tylko przypadek z tego listu. Dzisiaj też tacy ludzie się między nami znajdują i niekoniecznie ich motywy są dla nas jawne i jasne. Ale jeśli, jak ich rozpoznać, jeśli zaczynają właśnie oni manipulować przy najistotniejszych sprawach dotyczących Chrystusa i zbawienia i naciskają na pewne zmiany w tym, w co już uwierzyliśmy i zaczynają nam przedstawiać całkiem nowe zrozumienie Biblii, niech nam się włączy od razu czerwona lampka. Bo możemy sobie wtedy zadać pytanie, jaki mają cel w tym, żeby zbawiać powtórnie chrześcijanina? Jaki, może to dziwnie brzmi, ale dlaczego uważają, że ja czy ty, dlaczego potrzebujesz, czy dlaczego ja potrzebuję innego poznania lub praktyki, skoro poznałem Chrystusa i jeszcze mam świadectwo swojego życia? Bo jeśli bym tylko przeczytał o Chrystusie, no to można powiedzieć, że jeszcze nie wszystko zrozumiałem. Ale jeżeli ja poznałem Chrystusa i faktycznie widzę, że moje życie się zmieniło, to czego ci ludzie jeszcze chcą ode mnie? Czemu oni uważają, że ja jeszcze potrzebuję tego i tamtego i jeszcze to źle robię i tamto źle robię? Przecież poznałem już Chrystusa i tak naprawdę moje życie też składa świadectwo, że jestem zbawiony. I mam poza tym wewnętrzne świadectwo bycia dzieckiem Bożym. Piąty werset. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę. Chcieliśmy bowiem ze względu na was utrzymać prawdę dobrej nowiny. To jest ciekawe zdanie, bo Paweł uczył przecież, że chrześcijanie powinni ulegać jedni drugim. I w tym momencie daje świadectwo, że mimo wielu różnych nacisków, różnych podejść, różnych prób, ani na chwilę napisał. I to w oryginale jest ciekawe słowo, bo jest napisane, że ani na godzinę nie ustąpił w sprawie Tytusa i tak naprawdę pogan w ogóle czy ogólnie. I w tym fragmencie, również w kontekście właśnie wolności w Chrystusie, ukazana jest w praktyce sprawa uległości. Komu i kiedy ulegać, a kiedy ani na chwilę i ani na godzinę. Jak rozpoznać, czy dobrze robimy, że ulegamy, czy nie. Myślę, że na podstawie tego tekstu można stwierdzić, że nadrzędną zasadą jest to, czy ulegając lub nie ulegając komuś, myślimy o swoim dobrym imieniu, czy myślimy o swoich interesach, czy jednak myślimy o dobru Ewangelii i o zbawieniu innych, jak to zrobił w tym przypadku Paweł. Napisał bowiem, że ani na chwilę nie ulegli tym ludziom, a to ze względu na prawdę Ewangelii. Czyli Paweł zdecydował, że to jest wystarczający powód, żeby z tymi ludźmi już nie rozmawiać, nie mieć nic wspólnego, a nawet stwierdził w końcu, że oni są fałszywymi braćmi. I żeby im nie ulegać. I gdyby uległ w tym momencie, to zafałszowałby prawdę. Musiałby potem odkręcać, tak jak wcześniej mówiliśmy, to, co do tej pory głosił. I my przez swoją uległość też możemy zafałszować prawdę Ewangelii. Oczywiście tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby nasze słowa i nasze działania były spójne, tak jak w przypadku Pawła. Głosił i nie uległ też temu tym naciskom. Ale też chodzi o to, żebyśmy, to myślę, że jest oczywiste, żebyśmy nie ulegali jakimś namowom wewnętrznym czy zewnętrznym do grzechu, do zła. To jest oczywiste, ale czasem się znajdziemy w takiej sytuacji, gdzie nie jest tak łatwo ocenić. Nie wszystko jest takie od razu na powierzchni widoczne, czarno-białe, czy to jest złe, czy dobre, czy ta decyzja jest słuszna, czy niesłuszna. I potrzebna jest nam w tym mądrość Ducha Świętego, ale myślę, że ten fragment też może nam troszeczkę pomóc podejmować decyzję i wtedy sobie możemy chwilę się zastanowić, zadać sobie pytanie, jakie ja mam motywy jednej decyzji albo drugiej decyzji. Czy tu chodzi tylko o moje dobro, czy chodzi o dobro Ewangelii, o dobro innych ludzi. Więc czasem nawet nasz brak podporządkowania, brak uległości jako chrześcijan może być naszym atutem i może być naszą chlubą, a nie tylko wstydem i zgorszeniem. I jako podsumowanie tego dzisiejszego fragmentu chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł dbał o swój autorytet tylko na tyle, na ile to było potrzebne do głoszenia Ewangelii. Nie był wrażliwy, nie był przewrażliwiony na swoim punkcie. On był wrażliwy na punkcie Ewangelii właśnie. Jeśli ktoś poniżał tylko jego jako człowieka, to nie było problemu dla niego. Był gotów cierpieć dla Ewangelii, to o tym doskonale wiemy. I jeśli tego tylko wymagało zaniesienie jej Ewangelii tam, gdzie jeszcze nie dotarła. Ale jeśli ktoś chciał poniżyć go jako apostoła Chrystusa, wtedy Paweł zaczynał bronić swojego stanowiska, bo to mogło zaszkodzić szkalowanie jego jako apostoła Chrystusa, mogło zaszkodzić całej Ewangelii. Wtedy nie pozostawiał tego bez odpowiedzi i obrony. Kiedy zagrożona była prawda Ewangelii i wolność w Chrystusie, potrafił ocenić niektórych jako fałszywych braci i zdecydowanie stać na raz obranym stanowisku, mimo tych różnych nacisków, różnych cwanych forteli. Był też gotów zapłacić za to cenę. I co w tym wszystkim też bardzo ciekawe, że Paweł pozostawał przy tym wciąż człowiekiem, którego nie trudno było chyba kochać. Nie trudno było go szanować, nie trudno było go miłować, za którym przecież niektórzy ludzie płakali, jak się z nim rozstawali. Niektórzy, jak pamiętamy, odprowadzali go kilometrami, całymi rodzinami w jego podróży. Inni mu usługiwali, kiedy tego było potrzeba. Paweł, pamiętamy, jak z miłością usługiwał innym ludziom, nie tylko wierzącym, też niewierzącym. Mamy opisy tego, usługiwał przez dar uzdrowienia, czy nawet przez wzbudzenie zmartwych. Amen.